Witajcie. Dziś przyjrzymy się bliżej regeneracji części samochodowych. Mamy trochę materiałów i spróbujemy zrozumieć, które części się do tego nadają, a które, no, nie bardzo. I dlaczego? Może na początek, tak dla jasności, co to w ogóle jest ta regeneracja? Czym to się różni od, no wiesz, zwykłej naprawy?
Jasne. Regeneracja to jest taki pełny proces przemysłowy. Chodzi o to, żeby przywrócić używanej części właściwości, no, praktycznie jak nowej. To zdecydowanie więcej niż naprawa, która często jest tylko takim, wiesz, doraźnym załataniem problemu. I co ważne, to się mocno wiąże z gospodarką o obiegu zamkniętym. To jest klucz, żeby zrozumieć, dlaczego to takie istotne dzisiaj.
Okej, czyli pełne odtworzenie, a nie tylko łatanie dziur. Rozumiem. A jakie warunki musi spełnić taka część, żeby w ogóle, no, można było myśleć o regeneracji?
No, jest kilka takich kluczowych czynników. Po pierwsze, sam stan techniczny. Część nie może być, no wiesz, uszkodzona tak na amen, nieodwracalnie. Po drugie, jej konstrukcja. Musi dać się ją rozebrać, wymienić to, co zużyte. Potrzebna jest też technologia i wiedza, takie know-how. No i dochodzi wartość ekonomiczna rdzenia.
O właśnie, przepraszam, że wejdę w słowo rdzeń. Możemy na chwilę. Co to dokładnie jest?
Tak, oczywiście. Rdzeń to jest ta podstawowa, najbardziej trwała część danego komponentu. Taka baza, na której odbudowuje się resztę, wymieniając zużyte elementy. I ten rdzeń musi mieć po prostu odpowiednią wartość, żeby cały proces się opłacał. No i oczywiście wszystko musi być zgodne z prawem i, co najważniejsze, bezpieczne.
Czyli rdzeń to taki, można powiedzieć, szkielet części, który dostaje nowe wnętrzności. A które części najczęściej trafiają do takiej regeneracji? Masz jakieś popularne przykłady?
Pewnie, że tak. Z silnika i osprzętu to na przykład wstrzykiwacze, pompy wtryskowe, turbosprężarki, też alternatory czy rozruszniki. Jeśli chodzi o przeniesienie napędu, to często skrzynie biegów, automatyczne czy manualne, albo konwertery momentu. W układzie kierowniczym, zawieszeniu, no, magłownice, pompy wspomagania, a w hamulcach zaciski, pompy hamulcowe. To takie najczęstsze przykłady.
Wspomniałeś o turbosprężarkach. To brzmi jak coś bardzo, bardzo precyzyjnego. Czy ta technologia regeneracji naprawdę pozwala odzyskać parametry nowej części?
Tak, w wielu przypadkach, w tym właśnie turbosprężarek, nowoczesne metody regeneracji są już naprawdę zaawansowane. Kluczowe jest to, co mówiłam. Możliwość precyzyjnego demontażu, dostęp do dobrej jakości części zamiennych, dokładna obróbka, no i na koniec rygorystyczne testy. Musi być specjalistyczny sprzęt diagnostyczny. Bez tego wszystkiego nie ma mowy o przywróceniu pełnej sprawności, trwałości. To musi działać jak nowe.
Okej, rozumiemy już techniczne jak, ale równie ważne, a może nawet ważniejsze, jest pytanie. Czy to się opłaca? Jak wygląda ta strona ekonomiczna?
No właśnie, tu dochodzimy do sedna. Generalnie porównuje się koszt regeneracji z ceną nowej, oryginalnej części, tej OE. Ale na rynku jest też mnóstwo tanich zamienników i czasami, no cóż, są one na tyle tanie, że regeneracja przestaje być aż tak kusząca cenowo. Duże znaczenie ma też skala produkcji, wiadomo, koszty pracy, technologii i bardzo ważny jest sprawny system zwrotu tych zużytych części rdzeni. Często działa to na zasadzie kaucji. To zapewnia stały dopływ materiału.
A czy są jakieś części, których, no, po prostu nie można regenerować, niezależnie od tego, czy technicznie się da, czy się opłaca?
Tak, i to jest bardzo ważna kwestia. W Polsce mamy rozporządzenie, które wymienia części zakazane do ponownego montażu. Chodzi głównie o elementy krytyczne dla bezpieczeństwa, poduszki powietrzne, napinacze pasów, takie rzeczy. Ale też niektóre elementy układu hamulcowego, kierowniczego, zawieszenia, nawet części układu wydechowego ze względu na emisję spalin. Tutaj bezpieczeństwo i ekologia mają absolutny priorytet. I słusznie.
To całkowicie zrozumiałe. A jak my w Polsce wypadamy z tymi regulacjami na tle Europy?
W Polsce mamy, powiedziałabym, dość restrykcyjne podejście. I co ciekawe, brakuje nam jasnego statusu prawnego dla części regenerowanej, który by ją wyraźnie odróżniał od zwykłej części używanej. W Unii Europejskiej, zwłaszcza w kontekście Zielonego Ładu i planów gospodarki cyrkularnej, generalnie widać większe wsparcie. Dąży się do ujednolicenia standardów dla regeneracji, traktuje się ją jako ważny element zrównoważonej gospodarki. Jest na to większe przyzwolenie i wsparcie regulacyjne.
Dobrze, czyli podsumowując, nie wszystko się da, nie wszystko się opłaca, a czasem po prostu nie wolno. Kluczowe są konstrukcja, ekonomia i przepisy. Czego w takim razie najbardziej nam w Polsce brakuje, żeby ten sektor mógł się lepiej rozwijać?
Przede wszystkim potrzebujemy klarownych zmian w prawie. Takich, które zdefiniują i wesprą części regenerowane jako pełnowartościowy produkt w obiegu zamkniętym. Niezbędne są też jakieś wiarygodne standardy jakości, może certyfikacja. Ważna jest też edukacja rynku i mechaników, i kierowców, no i usprawnienie tej logistyki zwrotu rdzeni. I to wszystko prowadzi nas właściwie do pytania o przyszłość. I właśnie, taka myśl na koniec. Jak ten dynamiczny rozwój zupełnie nowych technologii w autach, myślę tu o bateriach w elektrykach, o coraz bardziej skomplikowanej elektronice, systemach ADAS, tych wszystkich asystentach kierowcy, jak to wszystko wpłynie na regenerację? Jakie nowe wyzwania, ale może też i szanse to stwarza dla idei zrównoważonego transportu? To jest temat na osobną, fascynującą dyskusję,